Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszamy.
Do wyboru drogi Boga, a nie drogi własnego ja, zachęcił w niedzielę ojciec święty Franciszek. W rozważaniach poprzedzających modlitwę Regina Celi papież nawiązał do fragmentu Ewangelii, w którym dwaj uczniowie spotykają Jezusa w drodze do Emaus.
Ojciec święty zauważył, że szli oni do miasta przygnębieni i nie rozpoznali Chrystusa, który im towarzyszył. Z kolei w drodze powrotnej biegli mimo ciemności, by zanieść innym dobrą nowinę o spotkaniu ze zmartwychwstałym.
Papież wskazał, że te dwie różne drogi mówią nam, iż w życiu mamy przed sobą dwa przeciwstawne kierunki.
Jest droga tych, którzy, jak ci dwaj wychodząc, pozwalają się sparaliżować rozczarowaniami życia i smutni idą dalej. Jest też druga tych, którzy nie stawiają siebie i swoich problemów na pierwszym miejscu, ale Jezusa, który nas nawiedza, i braci, którzy czekają na Jego nawiedzenie. Oto punkt zwrotny. Przestać krążyć wokół własnego ja, wokół rozczarowań z przeszłości, niezrealizowanych ideałów, i iść dalej, patrząc na najwspanialszą, najprawdziwszą rzeczywistość życia. Jezus żyje i mnie kocha.
Zwracając się do wiernych po modlitwie Regina Celi, papież pozdrowił m.in. uczestników Narodowego Czytania Pisma Świętego w Polsce.
Jak to jest ważne, aby mieć zwyczaj wziąć do ręki Ewangelię, kilka minut każdego dnia, mieliśmy w kieszeni, w torebce, aby Pismo było Święte, było blisko nas, i zawsze, każdego dnia czytać kawałeczek.
Wideo z modlitwą Regina Celi jest dostępne na naszym portalu internetowym.
Już po raz czwarty w Polsce odbyło się Narodowe Czytanie Pisma Świętego. W tym roku do wspólnotowej lektury została wybrana Ewangelia według świętego Mateusza. Tak zwana Niedziela Biblijna przebiegała pod hasłem Misterium Słowa, które stało się chlebem życia.
W ramach celebracji wydarzenia sprawowana była msza święta w Jasnogórskiej Kaplicy Matki Bożej. Eucharystii przewodniczył metropolita częstochowski, ksiądz arcybiskup Wacław Depo.
W homilii, nawiązując do myśli papieża świętego Jana Pawła II, metropolita częstochowski zachęcił do zgłębiania Pisma Świętego każdego dnia i realizowania zadań wynikających z wiary w Boga.
W świetle słów Pisma Świętego, które jest naszym domem, rozpoznajemy nasze zadania wiary chrześcijańskiej, która ma być weryfikowana w życiu, ale jednocześnie jest konfrontowana ze światem na co dzień. I przyznajmy, że największym błędem i kłamstwem współczesnej Europy jest budowanie życia poza Bogiem, poza Jego przykazaniami, poza Ewangelią, poza etyką chrześcijańską, na jakimś zakłamywaniu kart historii i utratę dziedzictwa europejskiego.
Podczas Eucharystii fragment Pisma Świętego odczytał minister środowiska Michał Woś, niedawno wyleczony z COVID-19. W częstochowskim sanktuarium byli też m.in. przedstawiciele służb walczących z epidemią, medycznych, straży pożarnej i straży granicznej.
Honorowy patronat nad czwartym Narodowym Czytaniem Pisma Świętego objęli przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gondecki i premier Mateusz Morawiecki.
Narodowe Czytanie Pisma Świętego zainaugurowało 12. tydzień biblijny, który potrwa do soboty 2 maja. Jego organizatorem jest dzieło biblijne imienia Jana Pawła II.
Marsz dla życia w internecie. Taką nietypową formę przybrała w tym roku kolejna już edycja szczecińskiego wydania inicjatywy.
Z powodu pandemii koronawirusa ta jedna z największych manifestacji w obronie życia poczętego nie mogła się odbyć na ulicach miasta. W niedzielę poprzez transmisję w spotkaniu mógł wziąć udział każdy internauta.
Podczas prezentacji organizatorzy przypomnieli fakty na temat życia prenatalnego, wyemitowali piosenki marszowe i przedstawili inicjatywę Fundacji Małych Stópek. Głosząc hasło tegorocznego marszu, jak nie ty, to kto, zachęcali uczestników do włączania się w akcję niesienia pomocy.
Zamiast tradycyjnej zbiórki pieluszek, które później trafiały m.in. do domu samotnej matki, w tym roku odbyła się zbiórka na respiratory do szpitali, mówi ksiądz Tomasz Kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek.
Idąc w duchu marszu dla życia, to zrobiliśmy następny krok. Krok, który i tak musi być po marszu dla życia, a więc krok konkretnego działania. I tym konkretnym działaniem w odpowiedzi na zaistniałą sytuację było zainicjowanie zbiórki funduszy na zakup respiratora. Bardzo szybko okazało się, że to nie będzie respirator, bo pieniędzy zebraliśmy o wiele więcej. W sumie uzbieraliśmy fundusze na zakup 4 respiratorów, w tym 2 od księży, 2 od darczyńców fundacji Małych Stópek i są jeszcze fundusze, które będą zbierane także na respirator, jeżeli nie zbieramy, to na inne pomoce dla medyków.
Ksiądz Tomasz Kancelarczyk zachęcił też do oddawania krwi i zapowiedział, że działacze ProLife uszyją kilka tysięcy maseczek.
Za pośrednictwem transmisji internetowej uczestnicy tegorocznego spotkania wzięli udział w tradycyjnych punktach programu marszu, takich jak modlitwa koronką do Miłosierdzia Bożego i podjęcie duchowej adopcji dziecka poczętego.
Więźniowie z całej Polski szyją maseczki ochronne w związku z pandemią koronawirusa.
W przywięziennych wytwórniach powstaje ich miesięcznie ponad 1 000 000. Ponadto tworzone są tam fartuchy i kombinezony, a także płyny dezynfekujące. Środki ochronne są systematycznie przekazywane potrzebującym.
Całą inicjatywę koordynuje Resort Sprawiedliwości w ramach akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga. Wiceszef tego resortu, Michał Wójcik, mówił na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o szczegółach tego przedsięwzięcia.
Ten program bardzo rozwija się, nie ukrywam tego. Dzięki temu programowi w ciągu kilku tygodni udało się uszyć setki tysięcy masek. Dzisiaj już ponad 100 jednostkach penitencjarnych, w 6 specjalnych przywięziennych zakładach, gdzie przeprofilowane było na polecenie ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, przeprofilowana została produkcja. I te wszystkie rzeczy są szyte dla potrzebujących, a więc przekazywane do lekarzy, do pielęgniarek, przekazywane do hospicjów, do domów pomocy społecznej, do zakładów opieki zdrowotnej, leczniczej. To są rzeczy przekazywane do domów dziecka, dla służb mundurowych.
W pomoc włączają się także funkcjonariusze służby więziennej, którzy oddają krew czy angażują się w produkcję przyłbic ochronnych.
Sytuacja w polskich portach wraca do normy po chwilowym zawahaniu w związku z pandemią koronawirusa. Nieznaczny spadek obrotu w portach odnotowano w ubiegłym miesiącu. Teraz sytuacja się stabilizuje. Niektóre przystanie notują wyniki powyżej średniej.
Szef resortu gospodarki morskiej Marek Grubarczyk wskazał, że wzrosty dotyczą przede wszystkim przeładunku towarów spożywczych, zwłaszcza zbóż.
Poprawa sytuacji w polskich portach to bardzo dobra wiadomość także w perspektywie wielu inwestycji, które się w nich rozpoczynają.
Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk przewiduje, że wyniki przeładunkowe utrzymają się na dobrym poziomie.
Rozbudowa portów, budowa wielkich hubów w Trójmieście czy w Świnoujściu ma ogromne znaczenie pod kątem gospodarczym. Wykorzystujemy i kontynuujemy tą dobrą hossę w portach i mam tutaj dobre wiadomości. Jak widać po statystykach, one cały czas wzrastają, więc ten zakres nie jest zagrożony.
Przypomnijmy, że w ubiegłym roku polskie porty przeładowały ponad 108 milionów ton towarów. Liderami były porty w Gdyni i Gdańsku. Był to najlepszy wynik na Bałtyku i drugi raz w historii, kiedy polskie przystanie przekroczyły roczną barierę 100 milionów ton przeładunku.
Sztab wyborczy kandydatki PO na prezydenta Małgorzaty Kidawy-Błońskiej przestrzega przed wyborami korespondencyjnymi.
W specjalnym spocie wskazuje on, że taka forma głosowania to ryzyko braku tajności, równości, uczciwości, a nawet ryzyko zakażenia koronawirusem.
Autorzy spotu przypominają, że do koperty z głosem należy dołączyć dane osobowe i ostrzegają, że łatwo będzie sprawdzić, na kogo państwo głosowali.
Sztab Małgorzaty Kidawy-Błońskiej podnosi też m.in., że koronawirus przenosi się na papierze. Odbierając kartę można się zarazić, słychać o ostrzeżenie w filmie.
Podobne zastrzeżenia zgłaszał wcześniej marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Przedstawiciel PO w orędziu telewizyjnym wzywał do przeniesienia wyborów. Mówił m.in., że wirus może być aktywny na papierze ponad 24 godziny.
Politolog profesor Mieczysław Ryba podkreśla, że takie manifesty są rozpaczliwe i nie przyciągają wyborców dla kandydatki PO na prezydenta.
Grodzki wygłosił maksymę, która jest jedynym już w tej chwili hasłem wyborczym Platformy Obywatelskiej: przenieśmy wybory, wybory są śmiercionośne. nie są śmiercionośne, dostarczane kanapki do urzędów czy do domów, zamawiane pizze czy inne potrawy, tylko akurat koperty i to te wyborcze, bo już te na przykład z rachunkiem za prąd czy za gaz to już nie.
Wybory prezydenckie są planowane na 10 maja. PiS chce, by odbyły się w formie korespondencyjnej. Odpowiednia ustawa obecnie jest w Senacie.
Rząd przekonuje, że głosowanie korespondencyjne to najbezpieczniejszy sposób przeprowadzenia wyborów. O tym, że ryzyko transmisji wirusa między osobami za pośrednictwem listów i przesyłek jest niskie, mówią też eksperci WHO.
To były wiadomości w Radiu Maryja.